Umiłowani bracia i siostry, czcigodni bracia biskupi, kapłani, siostry zakonne. To ostatnie zdanie z dzisiejszej Ewangelii ma swoją szczególną wymowę. Wskazuje na uczonego w piśmie jako swoistego rodzaju proroka, a więc człowieka mądrego, który ze skarbca swoich doświadczeń i Słowa Bożego potrafi wyciągać rzeczy wartościowe, rzeczy minione, stare, które potwierdziły się oczywiście poprzez doświadczenie ludzkie i jednocześnie rzeczy nowe, bo przecież żaden człowiek mądry i roztropny nie będzie tylko żył przeszłością i tęsknił za nią, jak to było za dawnych czasów, czy za Franca Józefa, ale próbuje te wartości, które potwierdziły się w historii, odnieść jako kryterium refleksji nad nowymi czasami. Kiedy próbuje znaleźć dla siebie i dla innych miejsce w nowym społeczeństwie, w nowej kulturze, w nowym otoczeniu. Jakże dziś, mając na myśli minione czasy, w tym dzisiejszym dniu, pierwszym dniu sierpnia, nie wspomnieć tę tradycję, która głęboko jest zapisana w kartkach historii naszej ojczyzny. Dlaczego właśnie ten miesiąc tak jest podkreślany? I dlaczego ten apel episkopatu naszego, aby ten miesiąc był miesiącem abstynencji? Bo przecież tenże miesiąc związany jest z tak donosłymi momentami w naszej współczesnej, nieodległej historii. Czy to rok 20, cud nad Wisłą, czy też właśnie dnia dzisiejszego, kiedy o 17 zawyły syreny przypominające godzinę rozpoczęcia powstania warszawskiego, właśnie które to powstanie stało się symbolem, urosło do wielkiego symbolu miasta niepokornego, symbolu wszystkich Polaków, którzy tam zaangażowali swoją siłę, woli, swoją odwagę po to, aby walczyć o ojczyznę. I nieodległy jeszcze, chociaż niestety zapominany sierpień ostatnich dekad, kiedy również rodacy, my walczyliśmy o poszanowanie naszej godności, godności robotniczej, godności znamionowanej wolnością myśli, uczuć i religii. A jeżeli wspominamy, moi drodzy, chociażby o tych trzech wydarzeniach historycznych i pytając się o ich wspólny mianownik, to przecież nie chodzi tylko o wspomnianą kartkę z polskiego kalendarzu, ale przecież w jaki sposób wiąże się to również z naszą tutaj dzisiejszą obecnością i właśnie w tym miejscu, bo za każdym razem przez te wszystkie wydarzenia i w tych wydarzeniach objawiło się serce człowieka kochającego, patrioty, kochającego swoją ojczyznę, ale przecież nie tylko li jako pewną instytucję strukturalną w wymiarach politycznych, ale miłość do ojczyzny, czyli do siostry i brata. Jakże wzruszający moment, jeżeli pomyśleć, że ci wszyscy bohaterowie naszej historii ofiarowali swoje życie z miłości do drugiego człowieka, umieli, jak to Jan Paweł II nazywa, uczynić dar samego siebie, przekraczając progi własnego egoizmu, indywidualizmu i myślenia o sobie, myśląc o innych, o tej wspólnocie, której na myśl, której na imię naród, której na imię ojczyzna. A wszystko to wiąże się ze świętym Józefem również jako tym patronem inspirującym te uczucia i postawy, bo przecież również w jego osobie znajdujemy tegoż, który swoje życie i nieraz swój honor i swój czas i swoje jej wysiłki ofiarował dla Jezusa, Maryi i całej ludzkości jako bezpośredni już uczestnik historii zbawienia. I staje przed nami jednocześnie też, tak jak go widzimy w uroczystość świętej rodziny, jako ojciec rodziny, który pełni odpowiedzialne role społeczne, poczynając od właśnie zaplecza, gdzie żyje, gdzie pracuje i odpoczywa rodzina. Wiele różnych ról do spełnienia ma dzisiaj rodzina. I niełatwych, i trudnych. A wśród tych różnych odpowiedzialnych zadań jest to, o którym chciałem dzisiaj powiedzieć z pewną odwagą również i pewno wypiekami na twarzy, ufając, że nikt się nie zgorszy, ale to naprawdę, myślę, każdy myślący z otwartymi oczyma ten problem dostrzega jako jeden z głównych problemów dzisiejszej rodziny, a mianowicie problem wychowania seksualnego. Myśli się, jest może nieraz takie przekonanie, że to interesuje każdego, ale nie Kościół. Kto tak myśli, myli się głęboko. Bo również Kościół, wbrew temu, co możemy sądzić, troszczy się i jest zainteresowany wychowaniem seksualnym dziecka i młodzieży. Ale oczywiście, tak jak często rodzice zatroskani o to, aby ich dzieci i młodzież nie były deprawowane świeckimi modelami wychowania, i Kościół patrzy na ten problem z perspektywy możliwości dziecka, przyjęcia i zrozumienia, i z perspektywy troski o godność dziecka, z perspektywy troski o to, aby go przygotować, aby je przygotować do życia w małżeństwie i w rodzinie. I w ten sposób, podczas gdy niektórzy, jakże często w mass mediach, mówią o wychowaniu seksualnym, my, ludzie Kościoła, wolimy mówić o wychowaniu do życia w małżeństwie i w rodzinie. Jeżeli, moi drodzy, wzięlibyśmy do ręki opracowania te, które już się ukazały, czy to w postaci podręczników, czy artykułów, czy innych publikacji, włącznie z tymi wzorami, które można zobaczyć na kolorowych tygodnikach czy czasopismach dla młodzieży. Tam po prostu model wychowania seksualnego, który się proponuje, skupia się na kilku wiodących akcentach. Pierwsze, przybliżenie już dziecku i młodzieży anatomii i fizjologii dziewczyny i chłopaka. A więc jak jest zbudowany i po co ma to, co ma od Boga, i jak to wszystko funkcjonuje, a przede wszystkim jak tym można sterować, aby człowiek nie czuł się zniewolony, ale mógł tegoż daru Bożego używać tak, jak by chciał. Tak jak jawi się to z perspektywy jego potrzeby czy zainteresowania, a jakże często zwykłej ciekawości. I dalej w tym modelu wychowania seksualnego pojawia się bardzo często po prostu nieraz brutalnie z perspektywy dzieci i młodzieży rozumiane przedstawienie technik uprawiania seksu. Nie mówiąc już o tym, że coraz częściej aktualnie w tych publikacjach próbuje się ukazać przyjaźń erotyczną już nie jako przyjaźń między chłopakiem i dziewczyną, ale jako przyjaźń homoseksualną. Nie tylko między chłopakiem, jak powiedziałem, i dziewczyną, ale jako przyjaźń również między erotyczną, a nie koleżeńską, między dwoma chłopakami czy dwoma dziewczynami. Jeżeli dalej chodzi o ten model wychowania seksualnego, który próbuje się przedstawić, to koncentruje się on również na po prostu przybliżeniu metod unikania ciąży czy też ochrony przed chorobami, które są przekazywane drogą płciową, czy to choroby weneryczne, czy też ten najgroźniejszy dzisiaj wirus będący przyczyną choroby AIDS, wirus HIV, czy też może inne choroby zapalne, jak chociażby zapalenie wątroby typu B czy C. Ale moi drodzy, jeżeli przedstawię się taki model wychowania seksualnego, skupiający się nade wszystko na biologii człowieka, zapominając o jego wymiarze duchowym i psychicznym, pomija się, czy świadomie, czy nieświadomie. Może świadomie dlatego, że nie pasuje i utożsamia się on z modelem wychowania chrześcijańskiego o takich wymiarach, jak ten chociażby, jakże ważny w dzisiejszych zwłaszcza czasach, o którym nie wolno zapominać, że właśnie środki antykoncepcyjne podawane czy proponowane młodej dziewczynie stają się często źródłem jej niepłodności, czy też ograniczają zdolność do zajścia w ciążę wtedy, kiedy staje się żoną i chciała być by matką. Problem tak ważny, który pomijany jest, kiedy atakuje się dzisiaj księdza arcybiskupa Hozera czy zespół komisji ekspertów do spraw bioetycznych, kiedy mówią, ukazują, właśnie wskazują na in vitro jako coś złego, jako alternatywę dla niepłodnych małżeństw, nie poruszając w ogóle problemu niepłodności, a przecież jedna z przyczyn tej niepłodności, oczywiście nie jedyna, a jedna z przyczyn, jak powiedziałem, to wcześnie rozpoczęte współżycie seksualne i wczesne przyjmowanie środków hormonalnych przez młodą dziewczynę, kiedy jej układ płciowy służący przekazywaniu życia dopiero się kształtuje, lepiej powiedzieć, dojrzewa. Kiedy mówi się o takim modelu wychowania seksualnego, o którym powiedziałem, jakże często zapomina się albo pomija tę prawdę, że środki hormonalne, antykoncepcyjne, które się proponuje kobiecie, poczynając już od młodej dziewczyny, bardzo często stają się właśnie źródłem chorób nowotworowych szyjki czy piersi. Jakże często pomija się tę prawdę, że właśnie środki antykoncepcyjne stają się źródłem właśnie szkodzącym zdrowiu i samopoczuciu kobiety. Oczywiście często się temu przeczy, ale z drugiej strony nie muszę udowadniać, że mam rację tutaj dzisiaj, bo wystarczy uważnie śledzić mass media, poczynając od telewizji, w okolicach nawet głównych wydań naszego dziennika, gdzie reklamuje się środki niwelujące albo umniejszające skutki negatywne właśnie stosowania antykoncepcji hormonalnej. Mówiąc o tym modelu wychowania seksualnego, zapomina się i pomija ten szczególny wymiar. Mianowicie, że proponując taki styl wychowania seksualnego i takie cele z nim związane, pomija się tę kwestię, mianowicie że w ten sposób stwarza się zupełnie nowy klimat podejścia do ludzkiej seksualności z tragicznymi skutkami, konsekwencjami, bo stwarza się klimat zaufania i wiary w młodych ludziach, zwłaszcza w młodej dziewczynie, że ona, jeżeli będzie stosowała środki antykoncepcyjne, to z całą pewnością w ciążę nie zajdzie i może się oddawać swojemu chłopakowi na każde jego żądanie, a rzeczywistość jest zupełnie inna. Bo jakże często właśnie w wyniku tegoż, że brak jest dojrzałości uczuciowej i psychicznej i brak poczucia odpowiedzialności w stosunku do siebie, a z drugiej strony odpowiedzialności za drugiego, nazwijmy partnera tego spotkania, właśnie dziewczyna młoda zachodzi w ciążę i jeżeli tę ciążę się zaakceptuje, przyjmie, to wielu z was tutaj obecnych, czy towarzyszących nam w Radiu Maryja, czy w telewizji Trwam, z doświadczeń swoich rodzin wie, jaka to komplikacja i często tragedia, bo całe przygotowanie do życia w formie szkoły i studiów czy pracy zostaje przekreślona, bo po prostu trzeba zatroszczyć się o dziecko, które przyszło, albo ten ciężar spada na rodziców czy dziadków. I dziecko, które ma prawo do tego, aby czuło bicie serca swojej matki, swojego ojca, nagle zostaje oddalone. Albo też, jeżeli ta ciąża nie zostanie zaakceptowana i namawia się taką młodziutką matkę do aborcji, aby poddała się temu zabiegowi, nie pamięta się, jaką krzywdę wyrządza się jej właśnie osobowości i jej doświadczeniu swojej kobiecości i macierzyństwa, bo przecież pamięć o dziecku pozostaje i syndrom aborcyjny towarzyszy w szczególny sposób tej młodej matce, tak jak każdej matce, albo przynajmniej każdej wrażliwej matce, która w tragicznych okolicznościach zdecydowała się na ten zabieg. Jakaż tragedia domu rodzinnego i tej młodej dziewczyny, która przygotowywała się dopiero właśnie do życia. A to nie koniec, moi drodzy, bo właśnie taki model wychowania seksualnego, który propaguje tak łatwy sposób środki antykoncepcyjne, nie myśli o tym, że stwarza klimat poczucia bezpieczeństwa, że nic nie może się zdarzyć, już nie tylko ciąży, ale również chorób, które, jak już powiedziałem, związane są z ze współżyciem cielesnym. Moi drodzy, 15 lutego tegoż roku, 2013, w którym żyjemy, w Anglii przeprowadzono badania i one ukazały się właśnie w połowie lutego tegoż roku. I z badań tych wynikło co? Otóż w dzisiejszych czasach, w samym sercu Europy, tak mocno uświadomionej na temat HIV, który prowokuje chorobę AIDS, okazuje się, z tych badań wynikło, że w ostatnim dwudziestoleciu, od 1990 do 2010 roku, w samej Anglii ilość zachorowań na HIV, zakażeń, znaczy się, wzrosła o 100%, o 76%, a wśród homoseksualistów praktykujących właśnie miłość cielesną aż o 100%. Ale to nie jest mój wymysł. To w publikacjach, które się ukazały 15 lutego tegoż roku. A powód dlaczego i jaki? A mianowicie taki, że właśnie ta generalnie nazwana przeze mnie propaganda wolności seksualnej, którą usprawniają środki koncepcyjne, zwłaszcza prezerwatywa, wytworzyła to badania, wykazały przekonanie wśród tych ludzi właśnie, że jeżeli będą stosować prezerwatywę, a również później ewentualnie nowoczesne lekarstwa, to nic im się nie stanie. To nie jest, moi drodzy, moja interpretacja. To są wyniki badań przeprowadzonych nie w Polsce przez jakiegoś biskupa czy księdza, ale w laickiej Anglii. O 100%, bo dominuje przekonanie, że nic nie może się stać, bo można uprawiać seks, bo prezerwatywa chroni, a ewentualnie później środki zapobiegają rozwojowi. I to nie wyjątek w Anglii, bo w swoim czasie, moi drodzy, przeprowadzono takie same badania wśród żołnierzy amerykańskich i również tam, gdzie należałoby się spodziewać, że w miarę uświadamiania ryzyka zakażenia się HIV-em, te zakażenia będą się zmniejszały, one się zwiększały. A dlaczego, moi drodzy, w 1994 roku na łamach prestiżowego periodyku zakresu medycyny ukazały się wyniki innych badań przeprowadzonych wśród prostytutek? Okazało się, że aż 29,5%, a więc prawie 30% właśnie ulegało zakażeniu albo stawały się źródłem zakażenia, bo działały one albo ich klienci w przekonaniu, że prezerwatywa jest środkiem zabezpieczającym. I jakże, moi drodzy, musi budzić niepokój wynik badań, które w 2001 roku opublikował OBOP na zlecenie naszej państwowej instytucji do spraw AIDS. Jaki wynik tych badań? Okazuje się, że aż 71% Polaków tych badanych wierzy w to, że prezerwatywa może go uchronić od zakażenia AIDS. Oto rezultat, który przedstawiłem. W przypadku, kiedy człowiek nie wierzy więcej w wartości, i to niekoniecznie religijne, uniwersalne, albo nie wierzy więcej w przykazania Boże, ale bardziej niż Bogu i zasadom moralnym, daje wiarę prezerwatywie. Moi drodzy, czy mówię o tym tylko po to, aby coś krytykować, obalić, odsłonić, skompromitować? Nie. Również mówię jako przestroga, ale również dlatego, że Kościołowi te sprawy są nieobojętne. Bo przecież, jeżeli czujemy się zobowiązani do tego, aby troszczyć się o człowieka, i to nie tylko w jego odniesieniu wertykalnym zbawienia, ale w trosce o jego godność i zdrowie, które jest podstawową wartością ludzką, to Kościół również troszczy się o zdrowie fizyczne i moralne dzisiejszego człowieka, dziecka i młodzieży. Bo jest jedna rzecz absolutnie pewna. Nie ma zdrowia fizycznego bez zdrowia moralnego, jeżeli człowiek nie będzie troszczył się o siebie, doceniając, jak wielki dar otrzymał od Boga. A jeśli mówimy już o tym wychowaniu seksualnym, które ma swoje braki, jest jednostronne, bo patrzy na człowieka tylko z punktu widzenia biologicznego, a nie integralnego całego człowieka, to i Kościół ma swoją odpowiedź i skonkretyzowaną troskę, jeśli chodzi o właśnie ten model wychowania, również w tym wymiarze. Nie powinniśmy się wstydzić, mówić o tym, pamiętać o tym, przemyśliwać i po prostu czynić z tego praktykę, troszcząc się o przyszłość naszych dzieci i naszej młodzieży. Jeśli chodzi właśnie o te główne kanony wychowania seksualnego, którymi proponuje wychodzić do człowieka Kościół, to moi drodzy, wbrew temu może co myślimy, że to jest dopiero oddziaływanie, dialog z córką czy synem wtedy, kiedy zaczyna mu się w nim odzywać jego ciało i zaczyna rozumieć popęd seksualny i zaczyna rozumieć swoje powołanie, odczytywać, odczuwać swoje powołanie do wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej, to się mylimy. W rozumieniu kościelnym wychowanie seksualne zaczyna się już od małego dziecka. Ale oczywiście nie uświadamiając go po co, co ma, po co, co otrzymał od Pana Boga, bo tego nie zrozumie, ale zaczynając kształtować jego osobowość, którą w ten sposób przygotowuje się do tego, aby wtedy, kiedy stanie się człowiekiem dojrzałym, umiał zająć odpowiednią postawę wobec tegoż daru Bożego. A jaki to są te kanony? Oczywiście, mając na uwadze czas, bo już tak sporo przeciągnąłem, chociaż niektóre, a mianowicie kształtowanie w dziecku już od małego poczucia i postaw skromności w swoim podejściu do własnego ciała i ciała współdomowników, jakże ważna i odpowiedzialna rola w tym zakresie rodziców czy rodzeństwa starszego, aby od małego w tym dziecku kształtować poczucie skromności w tym, co dotyczy jego ciało. A później, kiedy podrośnie, zaczyna w nim odzywać się ciało w jego języku i wyrazach, pomóc mu kształtować, umacniać cnotę wstydliwości. Bo dana została nie na próżno przez Stwórcę każdemu człowiekowi, aby w ten sposób pomóc mu i ułatwić, chronić i ochraniać swoją intymność. Ale trzeba nam pamiętać o jednym, że raz to uczucie wstydliwości złamane, brutalnie podeptane jest nie do odzyskania. I człowiek, młody ten człowiek, staje się otwartymi drzwiami, szeroko otwartymi wrotami dla wszystkiego, co generalnie nazywamy właśnie nieczystością, co nazywamy brakiem wstydu, poczucia własnej godności w odniesieniu do drugiego człowieka i siebie samego. Inny wymiar tegoż wychowania seksualnego od małego dziecka to uczenie go już jako małego dziecka postaw ofiarności i wyrzeczenia. Przecież, moi drodzy, wy wszyscy, którzy żyjecie w małżeństwie i w rodzinie, wiecie najlepiej. Może nieraz bardziej niż my, księża żyjący w celibacie. Czy może istnieć, funkcjonować harmonijnie małżeństwo, jeżeli w nim nie będzie postaw wyrzeczenia i ofiary wzajemnej do siebie małżonków? I moi drodzy, jeżeli tego nie nauczy się mały Jaś czy mała Marysia, to później, kiedy wchodzi w małżeństwo, nie będzie myślała o drugim współmałżonku w kategoriach oddania i miłości, ale w kategoriach egoizmu i prymatu swojego chcenia. Można uczyć i trzeba dziecko od małego już postaw ofiarności i wyrzeczenia, myślenia o drugim i odpowiedzialności za drugiego braciszka czy siostrzyczkę. Może w taki prosty sposób, tylko żeby ukazać przykład. Chcemy kupić loda, dziecko chce loda. Za 5 złotych można mu może wytłumaczyć. Wystarczyłby może za 3 złote, a te 2 złote ofiarujemy komuś biednemu albo na jakiś cel wspólny, społeczny. Może ty nie potrzebujesz już twojego małego rowerka, to go podarujesz twojemu sąsiadowi, którego nie ma, a również chciałby jeździć. To w końcu, moi drodzy, uczenie dziecka, co próbuje robić Kościół od samego początku, wartości moralnych, etycznych, poczynając od przykazań Bożych, 6. przykazania, jakże wielką wartość dla człowieka ma przestrzeganie tegoż po prostu przykazania, jako afirmacja swojej godności, swojego człowieczeństwa i szacunku, z jakim odnosi się człowiek do swojego ciała, które nie zostało mu dane jako rzecz, z którą może robić co chce, ale jako dar, poprzez który on wyraża się właśnie w postaci ofiary, daru z siebie, poprzez które może czynić dobro, w tym to wielkie dobro, jakim jest przekazywanie życia. I w końcu zwyczajne pilnowanie dziecka, bo trzeba nam sobie uświadomić ten dzisiejszy model, pewne niebezpieczeństwo i ryzyko, z którym się sam już kilka razy spotkałem w rozmowach z rodzicami. Cieszą się rodzice, że dziecko, może nie malutki dzidziuś, ale już troszkę większy, podrosły, chodzący do szkoły, gdzieś tam bawi się cicho w swoim pokoju, nie musimy się martwić, gdzie pobiegł, gdzie się zagubił, co gdzie robi, teraz może go samochód przejedzie, albo koledzy go gdzieś tam wciągają w jakieś złe praktyki, siedzi w pokoju przed komputerem, a tymczasem, tak jak wspomniane już dzisiaj, czasopisma. Komputer staje się źródłem deprawacji dla dzieci, zwłaszcza młodzieży tej, jak powiedziałem, której ciało zaczyna się odzywać i wykazują zainteresowanie sferą seksualną. Trzeba skontrolować i zobaczyć, czy cicho siedzące w swoim pokoju dziecko zajmuje się czymś pięknym, co go uszlachetnia, ubogaca w człowieczeństwie, czy może wstukuje w wyszukiwarkę strony poświęcone seksowi. A pomocą mogą być chociażby też praktyczne wskazanie, ambitniejsze programy Internet Security, które są już wyposażone w ochronę rodzicielską, gdzie rodzice mogą zabezpieczyć komputer swojego dziecka w ten sposób, że to dziecko, nawet już doroślejsze, nie będzie mogło wchodzić na strony pełne golizny, bo można wpisać tam hasło, którego bariery dziecko, nie znając tego hasła, nie pokona. Moi drodzy, i ostatni wątek tej naszej medytacji. Jak już powiedziałem, wychowanie seksualne konkretyzujące się może być i musi być uzależnione od tego, co dziecko potrafi przyjąć i zrozumieć z wielką delikatnością i kulturą, ale nade wszystko jako przestroga nie wolno dziecka zmuszać do akceptacji i wglądu w to, do czego ono nie dorosło, bo można jego osobowość moralną i duchową totalnie zniszczyć. Dziecko, które nie dojrzało jeszcze do tego, żeby zrozumieć, czym jest seksualność, płciowość i seks, nie zrozumie tegoż, o czym mówimy. Oto 2 przykłady. ze szkodą oczywiście negatywną dla niego, z błędnym zrozumieniem i z błędną interpretacją. Kiedyś w literaturze naukowej spotkałem się z taką oto historią, że małe dziecko, które się wspaniale rozwijało, było zdrowe, w pewnym momencie nastąpiło totalne zablokowanie i negatywny stosunek, zwłaszcza do ojca. Próbowali lekarze odgadnąć, jaka jest tegoż przyczyna. Rodzice szli z nim do lekarza, różnych lekarzy, nie potrafili odgadnąć, bo w wymiarze po prostu zdrowia biologicznego wszystko najlepiej funkcjonowało. Skorzystali z pomocy dobrego psychologa, który zbadał to dziecko i nagle odkrył powód. To dziecko małe, które jeszcze nie rozumiało, czym jest małżeństwo i czym jest miłość małżeńska, kiedyś przypadkiem, przy niewiedzy rodziców, podejrzało rodziców kochających się, nie rozumiejąc, o co chodzi, zinterpretowało obraz, który zastało, ku niewiedzy oczywiście rodziców, po swojemu. Że oto ukochaną mamusię ojciec w bestialski sposób traktuje i ją krzywdzi. Stał się dla tego dziecka wrogiem numer jeden, a obraz rodziny, które to dziecko miało poprzez obserwacje ich życia dnia codziennego, nagle totalnie się załamał. I drugi przykład, z którym spotkałem się już jako biskup. Jest letni obóz dla dzieci. Tak jak teraz. Pewno dziecko jednego tutaj obecnych jest na obozie wakacyjnym, organizowanym czy to przez parafię, czy inne instytucje. I parafia. Jedna parafia zorganizowała taki obóz wakacyjny dla dzieci z parafii małych. I otóż taka historia. W pewnym momencie mała dziewczynka doznała jakiejś przykrości. Może po prostu uderzyła się, może się przewróciła, uderzając nogą, kolanem o ziemię, a może koleżanki w nią zgardziły, albo jakieś po prostu okazały jej jakąś niewdzięczność, oddaliły ją od siebie, zaczyna płakać, tak jak dzieci potrafią. I oto ksiądz, wikary, który był współopiekunem tej grupy, podszedł i tak jak każdy kochający człowiek chciał przytulić tą dziewczynkę, pogłasał po głowie, chciał tak do boku ją przytulić. Co ci się stało? Dlaczego płaczesz? A ta w spazmatyczny sposób zaczęła krzyczeć: zostaw mnie, odleć ode mnie, dlaczego mnie molestujesz? Dlaczego mnie molestujesz? Śledząc radio, telewizję, może słuchając rozmowy rodziców, była przekonana, że molestowanie, którym się gorszą dorośli, to po prostu takie tulenie nie swojego dziecka, głaskanie po głowie. Na szczęście ten ksiądz z tym dziecką, dziewczynką nie był sam, bo mielibyśmy kolejny skandal pedofilii w Polsce, w polskim kościele. Na szczęście były opiekunki dorosłe i inne dziewczynki widziały, jaki fakt miał miejsce. A dzisiaj to ostatnia myśl, kończę już. Jeżeli jesteśmy tutaj w sanktuarium świętego Józefa, patrona świętej rodziny, patrona naszych rodzin, to i w tych naszych modlitwach dzisiejszych dziękczynienia za naszą ojczyznę, dziękczynienia za tych wszystkich, którzy swoje życie ofiarowali za ojczyznę i na co dzień to życie, swoje siły i zdolności ofiarują. Chcemy prosić również o nasze rodziny, o nasze dzieci, aby znalazły klimat wzrastania również w tej sferze trochę wstydliwej i na pewno trudnej, ale jakże koniecznej do tego, aby nasze dzieci i rodziny wzrastały zdrowe moralnie. Amen.